chcemy tutaj przypatrzyć się jeszcze wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Paryżu. I też przypada setna rocznica wejścia USA do I wojny światowej. Wiemy, że ta wojna światowa przyniosła potem Polsce wyzwolenie, niepodległość. I też może włoska propozycja pomocy dla krajów Afryki, skąd nielegalnie tutaj te emigracje, które robią tyle zamętu w Europie. Może te dwie, trzy sprawy. Mam teraz połączenie z panem, byłym ambasadorem tytularnym Polski przy Unii Europejskiej, panem Dariuszem Sopkowym. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, Ojcu, Radio Słuchaczom.
Bardzo prosimy z perspektywy człowieka, który mieszka, pracuje, przygląda się Europie z zagranicy, więc będą to ciekawe spostrzeżenia. Bardzo prosimy, panie Dariuszu.
No na pewno jest bardzo symboliczna data, to znaczy 14 lipca, czyli Święto Narodowe Francji. I tutaj wiemy, że dyplomacja francuska podejmowała bardzo usilne starania, żeby Donald Trump przyjechał właśnie tego dnia, dlatego że po tym jak pierwszym krajem, gdzie odwiedził w ramach tak zwanej wizyty dwustronnej i miał pierwsze publiczne wystąpienie prezydent amerykański, gdy tym pierwszym krajem była Polska, no to oczywiście Francuzi zaczęli zabiegać bardzo szybko po tym, żeby prezydent Trump przyjechał do Francji. I to jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia, że ta metoda dyplomacji amerykańskiej się potwierdziła, dlatego że oni jeżdżąc do innych krajów, udana wizyta w Arabii Saudyjskiej, przypomnijmy, w Polsce, to oczywiście spowodowali to, że te kraje, które są antyamerykańskie, a przy okazji często w bardzo niewybredny sposób i nieelegancki krytykują Polskę czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, no jednak poczuły się niejako zepchnięte do narożnika i próbują odbudować te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że oczywiście już tam fala tej propagandy antyamerykańskiej się przez wiele lat i szczególnie po wyborze nowego prezydenta zdążyła wylać. Więc ta wizyta ma charakter symboliczny, jest to próba odbudowy dobrych relacji między Francją a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj niewątpliwie były wczoraj, bo dzisiaj oczywiście jest święto, dzisiaj była defilada, słynna coroczna defilada na Polach Elizejskich, natomiast wczoraj były rozmowy prowadzone w dwóch bardzo delikatnych sprawach. To jest oczywiście koordynacja działań w stosunku do Syrii, szczególnie po tym, gdy są pierwsze już wyraźne oznaki tego, że konflikt z tak zwanym państwem islamskim, państwem terrorystycznym, podkreślmy, chyba zaczyna już powoli zmierzać do końca. Oczywiście jeszcze nie jest wszystko zwyciężone, jeszcze będzie wiele lat trwała naprawa tego, co się stało na Bliskim Wschodzie, ale są pierwsze oznaki tego, że kryzys największy już minął i teraz trzeba uporządkować sprawy już po wojnie. I tutaj po spotkaniu, oczywiście długim, dwugodzinnym spotkaniu Donalda Trumpa z Putinem w Hamburgu, oczywiście Francuzi też chcą uczestniczyć w tym procesie, stąd te spotkania wczoraj niewątpliwie dotyczyło właśnie, na pewno dotyczyły tego. Nie było żadnej jednoznacznej jakiejś deklaracji dwustronnej, nie było umowy w tej sprawie, bo za wcześnie, ale to niewątpliwie był temat. Drugi bardzo ważny temat, dla Francuzów niezwykle ważny, dla Amerykanów też, dla nowego prezydenta, to jest porozumienie paryskie, słynne porozumienie klimatyczne z Paryża sprzed 2 lat. Prezydent Trump 1 czerwca ogłosił publicznie, że on wypowie to porozumienie, a przynajmniej chce próbować je renegocjować. No, to jest bardzo trudne renegocjowanie, dlatego że to już ponad 100 krajów się pod tym podpisało. Natomiast jeszcze nie jest uruchomiony cały proces ratyfikacyjno-wykonawczy. To jest najważniejszy element wykonawczy tego porozumienia. I tutaj prezydent Trump zapowiedział, że albo się wycofa. Jego intencją jest w ogóle wycofać się z tego porozumienia klimatycznego w Paryżu, sprzed 2 lat wynegocjowanego w Paryżu. No a jeśli już to chce renegocjować. Dla Francuzów oczywiście to byłaby jakaś duża porażka międzynarodowa, tym bardziej, że w sprawie właśnie energii nuklearnej Francuzi mają ogromną ilość energii ze źródeł nuklearnych. Energia nuklearna nie jest czystą energią, to nie jest zielona energia. No ale mogą sobie dzięki temu pozwalać na właśnie krytykowanie krajów, gdzie energia jest dostarczana z węgla, czy też ze źródeł tak zwanych nieekologicznych. Jedno tylko zdanie jeszcze w tej sprawie. Prezydent Trump 1 czerwca powiedział, że wprowadzenie porozumienia paryskiego dla gospodarki amerykańskiej będzie kosztowała utratę ponad 2 milionów miejsc pracy. I przy okazji tego przemówienia powiedział, że On jest po to, żeby bronić pracy robotników w małych miastach francuskich, przepraszam, w małych miastach amerykańskich, jak Pittsburgh, takie zacytował, a nie miejsca pracy w Paryżu. Więc tu niewątpliwie jest dużo rzeczy, które dyplomacja dwóch krajów jest sprzeczna, mają sprzeczne interesy, ale spotkanie samo przebiegło bardzo życzliwie, bardzo spokojnie. Prezydent Trump był bardzo zadowolony dzisiaj na tej paradzie. Zresztą prezydent Macron, nowy prezydent Francji, też podkreślił to, że dla niego jest to pewien rodzaj też takiego otwarcia prezydentury poprzez tą wizytę prezydenta Trumpa, dlatego że we Francji nie ma uroczystego otwarcia prezydentury. Jest po prostu tylko wieczór wyborczy, prezydent jedzie na plac gdzieś tam do swojego sztabu wyborczego. Natomiast nie ma takiej oprawy pięknej jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzień otwarcia prezydentury jest wielkim świętem, wielkim wydarzeniem. Tej oprawy Macronowi zabrakło i dzisiaj ma tą oprawę. Ma prezydenta Trumpa po swojej prawej stronie, ma piękną defiladę i powiedzmy, że tutaj oczywiście no nie będę schodził do tych różnych tabloidowych opowieści, których aż nadto o tym, jak prawda przywitał się prezydent Trump z małżonką, jak ją skomplementował, w jakiej sukni, jak dobrze wypadła tradycyjnie, można powiedzieć, żona prezydenta amerykańskiego. Ale no oczywiście to zajęło też ogromną ilość przekazów z Francji, ale to są rzeczy nie najważniejsze.
Tak, to są też takie dodatki, które jednokrotnie chcą uszczuplić obraz prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dokładnie. O tym mówił. Ale panie Dariuszu, mam takie pytanie jeszcze dla przypomnienia, bo tutaj czas nam zaciera i wydarzenia różne zacierają nam. Skąd w ogóle się wziął prezydent Macron? Przypomnijmy sobie, jakie to jest, no bo niby centrum, niby lewica, to jest takie, prawda, niejasna. Dla niektórych...
Znaczy, to się podkreśla przy tym spotkaniu właśnie, to dziękuję ojcu, bo rzeczywiście przy tym spotkaniu wyszła pewne globalne zjawisko w polityce, takie mianowicie, że po to, żeby dzisiaj zostać prezydentem dużego kraju, najlepiej jest startować z pozycji niepolitycznej, ale właśnie takiego jak gdyby człowieka spoza układów partyjnych, co oczywiście jest niemożliwe przy konieczności mobilizowania ogromnych struktur wyborczych, finansowych i organizacyjnych, prawda? Dlatego, ale to są jednak ludzie, jeśli już to z obrzeża tych elit różnego typu. Ale oczywiście pan Macron, nie można powiedzieć, że to jest człowiek spoza establishmentu. On był dyrektorem gabinetu prezydenta Hollande, on był później ministrem w rządzie socjalistycznym. Pracował dla różnego typu firm państwowych. No więc oczywiście to nie jest człowiek establishmentu. Natomiast on rzeczywiście nigdy nie był utożsamiany tym takim hardkorem, z jakimś jądrem partii socjalistycznej, prawda, zresztą w czasie kampanii, no dzięki temu zyskał popularność, że ciągle się odcinał od partii i utworzył ruch, w ramach którego weszli przedstawiciele różnych partii, oczywiście głównie lewicowych, ale różnych partii, więc on tutaj dowiódł, że po to, żeby właśnie no, wygrać wybory, trzeba starać się jednak odwoływać do ponadpartyjnych interesów. I to samo prezydent, oczywiście Trump. Dlatego to spotkanie z punktu widzenia takiej techniki wyborczej jest właśnie dowodem na to, że dzisiaj prezydentem się często zostaje w bezpośrednich wyborach, w tych krajach, gdzie są bezpośrednie wybory, poprzez stanięcie ponad różnego typu podziałami, a wręcz przeciwko tym tak zwanym elitom. No w Stanach Zjednoczonych to elity waszyngtońskie oczywiście są krytykowane, we Francji to elity paryskie. No oczywiście pan Donald Trump, prezydent Trump jest o wiele bardziej antyestablishmentowy, o wiele bardziej niż prezydent Macron, który to jednak jest wychowany w Paryżu i właśnie wychowany przez te elity, no tylko że w pewnym momencie, no jak gdyby z punktu widzenia kampanii wyborczej zwrócił się przeciwko tym elitom, jeśli idzie o deklarację. Natomiast pewne rzeczy jednak robi prezydent Macron nowe, to znaczy na przykład zwraca uwagę, żeby przy wszystkich świętach narodowych, to znaczy on tą retorykę narodową, patriotyczną wyraźnie zaczyna lansować i na przykład każe, przypomina o świętach również w szkołach, w instytucjach publicznych, żeby wciągać flagę, śpiewać hymn narodowy, który jest często negowany przez wielu młodych Francuzów pochodzenia imigracyjnego, Francuzi urodzeni we Francji, ale mający rodziców z krajów afrykańskich, oni często nie śpiewają hymnu francuskiego, wręcz gwiżdżą. Były przypadki, że na meczach na przykład narodowych, gdy jest Marsylianka śpiewana, to nie gwiżdżą w tym czasie, prawda? Więc tu Macron dba o to, żeby był szacunek, żeby karać tych, którzy nie szanują hymnu narodowego. I to samo wczoraj na przykład po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat, w przeddzień święta 14 lipca, nie miał wywiadu telewizyjnego. powiedział, że to nie zasługuje. Zerwał z tą tradycją, że prezydent przed 14 lipca zawsze ma wywiad taki trochę cukierkowaty, zakończony jak zwykle z okrzykiem niech żyje Republika, niech żyje Francja. Zrezygnował z tego wywiadu i powiedział, że co najwyżej powie krótkie przemówienie po dzisiejszej defiladzie, a tradycją było, że po defiladzie nie ma przemówienia. A on rzeczywiście dzisiaj zabrał głos, podziękował prezydentowi, miał krótkie takie wystąpienie. To częściowo to wynika z tego, że chciał się no jak gdyby też przed prezydentem Trumpem lepiej sprzedać i przed opinią też publiczną, dlatego że takie przemówienie po defiladzie jest oczywiście, ma ciekawszy wymiar publiczny niż jakiś wywiad właśnie w Pałacu Elizejskim. Także on szuka tych dróg zmiany wizerunku roli prezydenta Francji. No jest młody, więc to mu z tym łatwiej trochę, ale powiedzmy sobie szczerze, powiedzieć, że jest przeciwko establishmentowi, to byłoby duże.
Za dużym. Panie Dariuszu, jeszcze druga sprawa, żebyśmy zdążyli. Sprawa włoska propozycja właśnie. No jednak się okazuje, tak jakbyśmy przypuszczali, że będą granice, prawda, wpuszczania i tych kanałów, prawda, przerzutowych dla właśnie osób z Bliskiego Wschodu. Mówię tak bardzo wypośrodkowanym stylu, ale to nie są żadni, prawda, emigranci, tylko po prostu ci, którzy szukają szansy swojej dla życia takiego lepszego, albo też wzmacniają państwo ISIS, niestety.
No tak, ci, którzy mieli okazję w ostatnim roku czy dwóch być na jakiejś wycieczce we Włoszech, na dworcach włoskich, czy na miejscach, jakichś placach publicznych, to zauważyli, że Włochy, duże miasta włoskie dzisiaj, a 4 lata temu, to niestety już bardzo się dużo zmieniło i to na niekorzyść. Już nie wchodząc w szczegóły, lepiej późno niż wcale. Włosi doszli w końcu do tej granicy wytrzymałości. Już mają ponad 1 000 000 tych właśnie nielegalnych imigrantów. Już nie ma gdzie przyjmować. W wielu miastach jest jawny bunt przeciwko władzom lokalnym za umieszczanie. No proszę sobie wyobrazić, w małej miejscowości, która ma kilka tysięcy ludzi, nagle jest zrobione schronisko dla 1000 nielegalnych imigrantów, bo to, że oni akurat tam są, ale to oni de facto są nielegalnie, przybywają, przekraczają granicę w sposób nielegalny. Więc proszę sobie wyobrazić, to, jak ta miejscowość po prostu, że tak powiem, zmienia swój charakter, mówiąc ogólnie. I teraz jest propozycja byłego premiera, ale to jednak jest ciągle osoba najbardziej wpływowa w partii socjalistycznej, partii demokratycznej, tak się nazywa partia socjalistyczna we Włoszech teraz, partia demokratyczna, pan Matteo Renzi, taką właśnie deklarację wydał, którą oczywiście z rządem konsultował i to jest tylko chęć lepszego sprzedania tego projektu politycznego rządu włoskiego, a żeby przede wszystkim odsyłać, podkreślam, tych, którzy przyjeżdżają nielegalnie, zamykać porty po prostu, żeby nie przyjmować ich na ziemi włoskiej. No bo chwilą, gdy już tam staną, to oczywiście już wchodzą pewne regulacje i jest za późno. Ale przede wszystkim, to jest główny element tej deklaracji byłego premiera Włoch Matteo Renziego, którego kolega, pan Gentiloni, jest teraz premierem, zastąpił go po prostu pół roku temu. Żeby przede wszystkim odsyłać do krajów, skąd oni przychodzą. I tak naprawdę to nikt nie używa tego zwrotu, ale trzeba powiedzieć, że to jest dokładnie to, co tak zwany słynny system australijski. Australia, położona, prawda, pośrodku mórz i oceanów, ma o wiele więcej emigrantów, którzy przybywali dawniej i ciągle przybywają, próbują przybyć do Australii przez morze. Ale Australia ma ten słynny system polegający na tym, że absolutnie nie pozwala się, żeby oni stanęli na ziemi australijskiej. Są odsyłani w jedno miejsce tranzytowe tylko po to, żeby dalej ich odesłać tam, skąd przypłynęli. Lub jeżeli to jedno miejsce, to jest wyspa w północno-wschodniej Australii, jedna wyspa, na całą Australię jest jedna mała wyspa, gdzie można ewentualnie przyjąć emigranta, ale po to, żeby go później z powrotem odesłać. A jeśli jest statek zatrzymany dalej od tej wyspy, to się jedzie z nim, eskortuje do wód po prostu eksterytorialnych już australijskich i tam się pozostawia. Jeżeli statek grozi zatonięciem, bo tak często bywa, że ci emigranci po prostu dokonują przedziurawienia, unieruchomienia statku i wręcz próby zatopienia w chwili, gdy australijskie łodzie patrolowe podpływają, to wówczas ich się bierze, naprawia się statek, podstawia się inny i też się ich odsyła. Po prostu jest bezwzględna polityka odsyłania tych wszystkich, którzy nielegalnie przekraczają wody terytorialne australijskie. I to jest ten słynny system australijski, o którym często się mówi, słyszy. I jak widać, włoskie władze już doszły do tej granicy wytrzymałości, zaczynają o tym mówić i już są pierwsze decyzje, idą też w tym kierunku. No, lepiej późno niż wcale.
Oczywiście.
Ale na pewno też...
No i to jest też tutaj pewien trudny proces. I jeszcze jedną sobie wyobraźnię, pan to widzi też na co dzień, że te osoby, to nie jest tak, że one sobie mieszkają w takim osiedlu i nie wiem, pracują przy sprzątaniu miasta, czy przy na przykład porządkowaniu parku, czy wykonują jakieś prace, tylko po prostu są zamknięte.
Niestety najczęściej się nudzą.
Nudzą się, potrzebują po prostu jedzenia, jeszcze jakichś środków innych i no, no nie wiadomo, co z nimi zrobić, prawda?
No, wystarczy zajrzeć do gazet polskich. Ile jest ogłoszeń, w gazetach polskich nawet codziennych, że są organizowane wyjazdy do pracy do Niemiec, do Włoch, do Belgii. Po prostu są firmy, które organizują prace budowlane, czy też różnego typu pomoc dla osób starszych, opieka nad osobistą. To są w polskich gazetach, ciągle są te ogłoszenia. No a przecież parę milionów napłynęło ludzi właśnie do Włoch, do tych samych krajów, które przed chwilą wymieniałem. Napłynęło parę milionów ludzi ostatnio. Czyli co? No po prostu stamtąd nikt nie chce ich, że tak powiem, zatrudniać lub oni nie chcą pracować. A szuka się ciągle siły roboczej właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeszcze nas za to się gani, prawda, że nie chcemy przyjmować tam. To wszystko jest nielogiczne, niespójne. Po prostu system tych państw zachodnich jest sprzeczny wewnętrznie, ideologiczny. No ale fakty są takie, że przyznaje się do winy. I właśnie to, co przypominam, 2 lata temu w czasie kampanii wyborczej, już wielokrotnie to mówiłem, ale warto przypominać, żeby nie było, że nie mówiliśmy, że tak powiem. Lider opozycji ówczesnej, wrześniowe spotkanie, przemówienie we wrześniu słynne, tłumaczone na obce języki w wielu krajach, gdzie właśnie trzeba pomagać tam, skąd oni przybywają. Trzeba pomagać tam, gdzie oni są, a nie jak już tutaj przyjeżdżają, bo to już jest za późno.
Co potwierdzają też, dla nas jest ważne, przecież ja ciągle myślę, że Europa należy do tutaj kontynentu chrześcijańskiego, księża biskupi tam. No, ostatnio mieliśmy przyjemność u nas gościć z Syrii, z Libanu i mówił bardzo wyraźnie, nie wyciągajcie nam chrześcijan wierzących, katolików z naszych miejsc, bo my tam jesteśmy po to, żeby przetrwać, żeby być dalej.
Ja osobiście chcę też powiedzieć, bo często występuję przeciwko tym różnym emigrantom przybywającym do Europy. Natomiast chcę podkreślić, kiedyś to już mówiłem, ale żeby zachować właściwe proporcje. Uważam, że Unia Europejska robi zdecydowanie za mało dla krajów przede wszystkim afrykańskich, bo to są kraje, które wpadły w system postkolonialny, czyli płacą cenę kolonii, po prostu bycia kolonizowanym przez wiele lat. No Polska w tym oczywiście nie uczestniczyła, nie jesteśmy za to odpowiedzialni, ale wiele dużych krajów, no szczególnie właśnie tutaj niektóre z wymienionych oczywiście są za to odpowiedzialne. I druga rzecz, o tym się rzadko mówi, ale trzeba to powiedzieć. System dopłat do rolnictwa, do produktów rolnych powoduje, że nieopłacalne rolnictwo w Afryce, że taniej przywieźć produkty subsydiowane europejskie, które realnie kosztują 3 razy mniej niż wyprodukowanie tego w Afryce, co zabiło rolnictwo afrykańskie. I teraz to rolnictwo afrykańskie, no to spowodowało głód i tak dalej, i tak dalej. Także Unia Europejska ma bardzo duże, że powiem, grzechy przeszłości i odpowiedzialność za to, co się dzieje w Afryce i powinna się bardziej angażować w rozwiązywanie konfliktów tam, na miejscu, w Afryce, a nie oczywiście, jak już jest za późno, jak już po prostu te miliony idą, bo tu trzeba przypomnieć jedną statystykę. W tej chwili zrobiono badania, jest około 50 milionów ludzi w Afryce i na Bliskim i Środkowym Wschodzie, które są gotowe, które zdeklarowały, że chciały pojechać do Europy, po prostu nie mając nic. To są osoby, które po prostu przyjechałyby tutaj tylko po zasiłki. No więc oczywiście Europa nie jest w stanie przyjąć 50 milionów ludzi, a taki sygnał został w ostatnich 2 latach wysłany. Przyjedziesz do Europy, my się tobą zajmiemy. No na szczęście widać Włochy, najbardziej obciążony kraj nielegalną migracją, zaczyna już...
Bo są najbliżej tutaj kontynentu. Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za wypowiedź, za podsumowanie też te aspekty szerzej jeszcze wymienione. Pozdrawiamy, przypomnę, naszym gościem był pan Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom, do uwagi.
Dziękuję bardzo.